Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest profesor Krzysztof Kubiak, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Rozmawia Michał Pacześniak.
Dzień dobry panie profesorze, dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Panie profesorze, rosyjska wersja Blitzkriegu się nie udała. To wiemy już na pewno. Jakie pana zdaniem będą kolejne ruchy Putina? Czy czeka nas długa, wyniszczająca wojna?
Wszystkie opcje są na stole. Nie wiemy, co dzieje się w sercu Mordoru. Nie wiemy, jak wygląda układ władzy w Rosji i pozycja prezydenta. Sądzę, że należy się poruszać gdzieś między dwoma skrajnościami. Jedna to jest wyniszczająca wojna na wyniszczenie, co już obserwujemy w zasadzie w tej chwili. W miarę jej przedłużania nie ulega wątpliwości, że Moskwa będzie sięgać po coraz bardziej radykalne środki, po które jeszcze nie sięgnęła. Tym przejawem trzymania kart przy sercu jest choćby nie atakowanie konwojów z pomocą militarną dla Ukrainy. A druga skrajność to jest przesunięcie władzy w obrębie ścisłego rosyjskiego centrum, czyli odsunięcie prezydenta.
Mówi pan o tym, że nie są atakowane konwoje z pomocą militarną, nie są atakowani także uchodźcy blisko naszej wschodniej granicy, no ale tymczasem Rosjanie zaatakowali bazę odległą, no niespełna 30 kilometrów od, 20 kilometrów w linii prostej od naszej granicy, ośrodek w Jaworowie. Tam żołnierze ukraińscy ćwiczyli z oficerami NATO. Czy to oznacza, że ta wojna przesunie się bliżej naszej granicy? Bo na razie mamy ją głównie na wschodzie Ukrainy.
Jest to sygnał, że Rosjanie nie wyłożyli jeszcze wszystkich swoich atutów. To, że zachodnia Ukraina do tej pory z wyjątkiem Jaworowa nie była atakowana. To, że nie przeprowadzono działań ofensywnych z kierunku Brześcia wzdłuż granicy polskiej, świadczy o tym, że Moskwa pozostawia sobie oprócz broni jądrowej i innych środków niekonwencjonalnych, również zdolność do eskalowania konwencjonalnego, czyli zdaje się usiłować kontrolować jakoś jeszcze wydarzenia. I tam kilka atutów, i to pokaźnych ma.
To teraz porozmawiamy o naszych atutach na granicy. Około 15 tysięcy żołnierzy NATO jest już w Polsce. No to siła, która w tej chwili chyba tylko może odstraszać. Tak? Nie mówimy o militarnych ich możliwościach, bo w stosunku do potęgi rosyjskiej armii, ilościowej chociażby, bo jakościowej może nie będziemy mówić. To mało.
15 tysięcy to jest dużo, ale bardzo bym prosił, by nie koncentrować się wyłącznie na siłach sojuszniczych. Również Wojsko Polskie wprowadza procedury utrzymywania podwyższonych stanów gotowości bojowej, przebazowuje jednostki. Musimy chyba mocno odejść od tego wzorca myślenia, że nasze bezpieczeństwo to sprawa sojuszników. To jest również sprawa sojuszników. Ale przede wszystkim jest to nasza sprawa. Przykład ukraiński jest tu bardzo bolesny. Gdyby spełniły się te czarne, niedoceniające Ukrainy scenariusze z początku konfliktu i po 48 godzinach sprawa byłaby wyczyszczona, nie byłoby żadnej mowy o pomocy dla Ukrainy. Także przy pełnym szacunku dla naszych powiązań sojuszniczych, pamiętajmy, że nasza obrona to jest przede wszystkim nasza sprawa.
Często wśród polityków, ekspertów, dziennikarzy słychać opinię, że to Zachód przez 22 lata wyhodował sobie Putina, no takiego Hitlera na miarę XXI wieku. Czy zgadza się pan z tą opinią? Gdyby nie Zachód, nie byłoby tego snu o potędze Rosji?
Z pewnością przez kilka dekad żyliśmy w łudzie, ale to nie tylko Zachód. Żyliśmy w łudzie w najprościej rzecz ujmując, końca historii. Ale to nie była jakaś kwestia zdrady, przeciwstawienia się wartościom. Proszę zauważyć, że po wygraniu zimnej wojny takie były oczekiwania społeczne w zasadzie w całej Europie. Co więcej, myśmy też konsumowali tą dywidendę pokoju, choćby poprzez redukcję stanów osobowych sił zbrojnych, poprzez rozmontowanie wielu systemów bezpieczeństwa cywilnego. W zasadzie maksimum tego, do czego przygotowywało się państwo, to była sytuacja powodziowa na dużą albo bardzo dużą skalę. Podświadomie my byliśmy bardzo zadowoleni z tego, że jesteśmy po stronie zwycięzców zimnej wojny i nawet wydarzenia w Gruzji, gdy Federacja Rosyjska po raz pierwszy użyła siły militarnej, by zrealizować swoje cele polityczne, nie za bardzo na to nasze życzeniowe myślenie o bezpieczeństwie wpłynęło.
To porozmawiajmy jeszcze o naszej armii. Mówił pan, że ten potencjał został też przez chyba wszystkie rządy trochę zaprzepaszczony. Dzisiejszy wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą pojawił się w tygodniku Sieci. Na pytanie, jaka powinna być nasza armia, prezydent odpowiada, musi być liczna nie tylko w koszarach, musi być liczna w sensie dobrze wyszkolonego społeczeństwa, mężczyzn, którzy przeszli podstawowe przeszkolenie wojskowe, umieją obsługiwać nowoczesną broń. Myślę, że i opozycja, i rządzący zgadzają się z taką opinią. Ile czasu potrwa, byśmy mogli powiedzieć, że ci mężczyźni w wieku od 20 do 60 lat, tacy jacy walczą na Ukrainie w tej chwili, chociażby w odpowiedniku ukraińskiego WOT-u, będą gotowi przeszkoleni? Jaka to jest perspektywa czasowa?
Jako państwo frontowe wracamy w taki szczególny sposób znów do koncepcji narodu pod bronią. Uważam, że to jest kwestia miesięcy i lat bardziej niż tygodni, dlatego że w ramach wygaszania pewnych zdolności doszło między innymi do wyprzedaży nieruchomości należących do wojska. W tej chwili znaczną część elementów tego systemu szkoleniowego należy budować od podstaw. Co więcej, współczesny dwudziestolatek jest dzieckiem dywidendy pokoju. Te metody, które się pamięta w stosunku do armii masowej, stosowane wobec żołnierza z poboru, w tym momencie mogą się nie sprawdzić. Trzeba opracować zupełnie nowe programy, metodykę szkolenia, znaleźć miejsca. Chciałbym podkreślić, że oprócz przeciwnika, największym wrogiem takiej armii masowej jest po prostu nuda w koszarach. Współczesny młody człowiek, silnie bodźcowany ze wszystkich kierunków, nie radzi sobie po prostu z nudą i oczywiście mówimy o powszechnym przygotowaniu obronnym, ale to jest wyzwanie finansowe, organizacyjne, ale przede wszystkim mentalne. Najpierw trzeba wyszkolić grupę silnie zmotywowanych, profesjonalnych instruktorów i potem metodą toczącej się kuli śnieżnej możemy dopiero sensownie przystąpić do szkolenia powszechnego, czyli tak jak powiedziałem, bardziej miesiąca, nawet lata niż tygodnie.
Czy pana zdaniem, ja jeszcze pamiętam z szkoły średniej takie zajęcia, które się nazywały przysposobienie obronne, pan profesor pewnie też takie zajęcia odbywał. Czy to znaczy, że za jakiś czas takie lub podobne zajęcia powinny powrócić do naszych szkół?
Sądzę, że blok zajęć poświęcony ochronie, samoochronie i samoobronie wyrzuciliśmy bardzo pochopnie. W rezultacie znaczna część młodych ludzi, już nie mówiąc o wojnie, nie bardzo wie, jak się zachowywać w przypadku takiej sytuacji jak rozszczelnienie na ulicy na przykład cysterny z chlorem, czy poważny wypadek komunikacyjny. Do tych umiejętności musimy wrócić, zwłaszcza, że w tej chwili jest bardzo silny bodziec w postaci zagrożenia zewnętrznego.
To w takim razie, czy powinniśmy też wrócić do funkcjonowania schronów? W latach 50., 60. budowaliśmy ich na potęgę, chociażby tutaj w Gdańsku. Przy każdym nowym osiedlu powstawało pomieszczenie podziemne, które miało zabezpieczyć w razie ataku, no wtedy zachodu na Polskę.
Jeżeli traktujemy zagrożenie jak poważnie, a jak najbardziej poważnie je traktować należy, wrócić należy, czy przywrócić pewne procedury powszechnej obrony cywilnej. I znów rodzi się pytanie, jak to zrobić, by osiągnąć efekt, a nie narazić się na śmieszność. Proszę pamiętać, że schyłek tej powszechnej obrony terytorialnej był dość humorystyczny. Te schrony wypełnione starymi maskami, te obiekty, których nikt nie traktował de facto poważnie. I to też jest wyzwanie natury mentalnej. Nie wystarczy zadekretowanie, tylko trzeba zrobić to w sposób przekonujący użytkowników i uczestników, że to jest po prostu potrzebne. To nie jest wyzwanie, wyzwanie organizacyjne, finansowe, ale przede wszystkim to jest wyzwanie mentalne. Nie można metodą kopiuj-wklej przywracać starego. Trzeba to stworzyć w sposób odpowiadający aktualnym wymogom społecznym.
Czy w takim razie od wybuchu wojny na Ukrainie może inaczej. Czy nie obawia się pan, że gdybyśmy mieli to przeprowadzić, tak jak pan mówi, mentalnie przygotować społeczeństwo do tego, że takie rzeczy są potrzebne, jak przeszkolenia wojskowe, jak schrony, dbanie o nie, czy to nie spowoduje tego, że będziemy społeczeństwem, które żyje cały czas w zagrożeniu, wojny?
To jest kwestia, czy zechcemy sobie zdać sprawę z tego zagrożenia, czy wrócimy do stanu, w którym będziemy stosować metodę wyparcia i udawać, że nic się nie dzieje, nas to nie dotyczy. Pracowaliśmy już w modelu wyparcia. Tbilisi nas nie dotyczyło, Aleppo nas nie dotyczyło, Srebrenica nas nie dotyczyła. To wszystko były jakieś peryferia, które nam, światłym Europejczykom z centrum Europy, przydarzyć się nie mogą. No niestety historia się o nas upomniała.
To wróćmy na chwilę do tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Dużo jest mowy w mediach o sankcjach. Sankcje, które uderzają w Rosję, w oligarchów, w system finansowy. Mało stosunkowo słyszy się o tym, jak wygląda współpraca Rosji z Chinami. Dlaczego Chiny mają taki znaczny wpływ na to, co dzieje się w Rosji. Ja tutaj zacytuję dziennik Financial Times, który powołując się na źródła w amerykańskiej administracji podaje, że po rozpoczęciu inwazji na Ukrainie Rosja miała prosić Chiny o wsparcie w postaci sprzętu wojskowego.
Nie jestem w stanie potwierdzić tej ostatniej kwestii. Dokonujemy tutaj sporego przeskoku od schronów do geopolityki. Ale popatrzmy na to tak. Chińczycy zdają sobie sprawę, że ewentualne skonfliktowanie z Zachodem, poza wszystkimi innymi kwestiami, odbije się na chłonności na chiński eksport. Chiny muszą eksportować, bo to jest jedna z gwarancji utrzymania pokoju wewnętrznego i utrzymania władzy komunistycznej partii Chin. Rosja ze wszystkimi swoimi przyległościami nie jest w stanie w chińskim handlu skompensować potęgi czy głębi konsumpcyjnej Zachodu. W związku z tym Chińczycy będą balansować, starając się wyciągnąć z tego konfliktu jak najwięcej korzyści. I sądzę, że Rosjanie też sobie gdzieś w głębi swoich przemyśleń geopolitycznych zdają sprawę z tego, że wchodzą, pogłębiają relacje, w której de facto są słabszym partnerem.
Czyli czytałem takie opinie, że jednym z scenariuszy tego, jak zakończy się ta wojna, będzie wasalizacja Rosji w stosunku do Chin. Czy jest to możliwe? Mówimy o potędze atomowej.
Otto von Bismarck powiedział kiedyś, że Rosja nie jest nigdy tak silna, jak się wydaje, ale nigdy nie jest tak słaba. Żyjemy w świecie toczącym się od eventu do eventu. Po 3 tygodniach naprawdę chyba nie można budować tak dalekosiężnych prognoz. Wasalizacja Rosji przez Chiny w zasadzie odbywa się na poziomie eksportu surowców już w tej chwili, ale to jest, proszę zwrócić uwagę, że Chińczycy dysponują pamięcią smoka. Ze względu na strukturę władzy są w stanie planować pewne przedsięwzięcia, a przynajmniej budować ich ogólny zarys na dziesięciolecia. Niektórzy twierdzą, że nawet na pokolenia. Poza tym oni mają czas. To jest zupełnie inne pojmowanie kultury strategicznej.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Miejmy nadzieję, że ta wojna raz nie dotknie nas w sensie fizycznym i dwa zakończy się szybko zwycięstwem wolnej Ukrainy.
Dziękuję bardzo.